dwóch miesiącach przerwy można nie pamiętać, to zajmujemy się w ramach naszych tegorocznych żarów ognia w temacie zgranie, tym jak się zgrać, mając różne temperamenty. I staramy się tym temperamentom przyglądnąć, pamiętając, że to jest coś, co jest jakoś w nas wrodzone. Coś, co nie podlega zmianie, z czym się jakoś nie dyskutuje, ale co trzeba odkryć, poznać i po prostu to zaakceptować, przyjąć. Tak po prostu mam, taki mam temperament, taki jestem. I pokochać się z tym temperamentem, który właśnie mam. Do tej pory zajmowaliśmy się dwoma temperamentami ekstrawertycznymi, czyli cholerykiem i sangwinikiem. Było nam o tyle łatwo o nich mówić, że sami się w nich odnajdujemy, tylko w odwrotnych trochę proporcjach. Ale czas na te, które nazywamy introwertycznymi, czyli dzisiaj melancholik, no i w kolejnym naszym spotkaniu będzie flegmatyk. Przez to, że nie mamy sami doświadczenia z własnego życia, tego jak to jest być melancholikiem, to możemy być trochę stronniczy, bo generalnie jest tak, że ekstrawertyczne temperamenty no nie do końca się zgrywają z tymi introwertycznymi i zasadniczo trochę ludzie o tych temperamentach po prostu denerwują takiego choleryka swoim sposobem bycia, ale spróbuję nie tylko widzieć minusy, choć akurat moja rola dzisiaj jest taka, że ja mówię o minusach. Natomiast kiedy Jacek będzie mówił o plusach, to pomyślcie, że ja również tak o nich myślę. Przeczytałem w jednej książce takie mega mocne zdanie o melancholikach, że największym problemem melancholika jest to, że jest melancholikiem. I to jest jego problem, nie dlatego, że inni mają z tym problem, tylko dlatego, że on każdego dnia się budzi i on sam sobie uświadamia, że jego temperament dla niego samego jest problemem. To znaczy, że on dostrzega, jakie to jest dla niego trudne być melancholikiem. Bo pierwszy podstawowy minus właśnie tego temperamentu, to co jest naprawdę dla niego trudne, to coś, co by można było nazwać czarnowictwem, doszukiwaniem się wszędzie problemu, zauważaniem zawsze tej negatywnej strony, dostrzeganiem zawsze tego, co nie wyszło, co jest złe, co jest jakoś trudne. No i właśnie w pierwszym momencie zauważa, że on sam jest dla siebie problemem. No bo nie jest tak, jakby mogło być, bo chciałby, żeby było inaczej, bo ma pewne plany, bo ma pewne ambicje, a zawsze ma przekonanie, że nie jest wystarczająco dobrze, że nie jest tak, jakby miało być, że zawsze coś albo ktoś mu komplikuje swoje idealnie ułożone plany. A nawet jeżeli to jeszcze nie jest skomplikowane, nawet jeżeli na razie idzie dobrze, to prawdopodobnie jutro los się musi odmienić i będzie źle. On już widzi to, co nie wyjdzie, on już wie, co mogłoby nie wyjść i generalnie zakłada, że prawdopodobnie tak będzie. Wiecie, nawet jeżeli wszyscy wokół, on coś organizuje, coś zrobi, wszyscy wokół widzą, to jest świetne i mówią mu, ale to dobrze zrobiłeś. On mówi, tak, 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 ale ja bym zauważył tu 5 rzeczy, które nie wyszły. Bo on to zauważy, on to będzie widział i sam będzie dla siebie pierwszym recenzentem. Tak naprawdę nie będzie potrzebował krytyków. Sam sobie z tym doskonale da radę, żeby siebie skrytykować. A skąd to czarnowictwo, skąd ten sposób widzenia rzeczywistości? Ano stąd, że jest perfekcjonistą. Melancholik jest perfekcjonistą i to jest jego wielki plus, o którym będzie mówił Jacek, ale to też jest jego wielki minus i wielka dla niego trudność. Ponieważ ten perfekcjonizm będzie sprawiał, że zawsze będzie myślał, że nie jest tak dobrze, jakby mogło być. Zawsze będzie widział te małe niedogrania, te subtelności, których nikt nie zauważy, ale on będzie wiedział, że miało być trochę inaczej. Ten jego perfekcjonizm sprawi w końcu, że będzie miał trudność ze znalezieniem partnerki, partnera, no dlatego, że no tak się jakoś składa, że ideały po ziemi nie chodzą i on zawsze zauważa akurat to, czego brakuje tej osobie, a nie to, co jest w niej cudowne. Więc będzie miał problem ze znalezieniem idealnego partnera, żeby zbudować związek. Będzie miał problem ze studiami, żeby je skończyć, no bo będzie się uczył świetnie, no ale nie tak świetnie, jakby się mógł uczyć. No bo ta praca, którą ma oddać magisterska, no ona no nie jest tak idealna, jak miała być. No nie może jej oddać, no bo nie jest taka cudowna. I może się to przeciągać miesiące, lata. Ja poznałem takiego profesora, czy tak naprawdę nie profesora, doktora. Mógłby być profesorem ze swoją wiedzą, ale nigdy nim nie został i nie zostanie, ponieważ już nie pracuje na uczelni, bo miał 8 lat na napisanie habilitacji, żeby go nie zwolniono. I on po 2 latach miał ją napisaną. Leżała na biurku, gotowa książka. Przez kolejnych 6 lat jej nie oddał, bo jeszcze był z niej niezadowolony. I nie zdążył jej oddać. Został zwolniony z uczelni, bo nie była na tyle dobra, żeby on sam był z niej zadowolony. Ten perfekcjonizm, wiecie, wyraża się również w tym, że jakoś trudno wtedy z taką osobą też rozmawiać, bo ona zawsze będzie wszystko właśnie postrzegała przez pryzmat tego perfekcjonizmu. Zawsze się będzie bała, że będzie oceniana za to, co mówi, za to, co myśli i samemu będzie siebie oceniać. To znaczy będzie tak próbować wszystko przemyśleć, nie powie żadnego słowa, które przypadkiem nie jest do końca sprawdzone, zweryfikowane. Po prostu trudno może być, choć to jest jakaś skrajność tej postaci melancholizmu, ale też miałem okazję poznać taką osobę. To jest osoba jakoś publiczna, więc nie powiem, kto to jest, ale ją znam bardzo dobrze. Super się z nią współpracuje w jednej kwestii. Jak, słuchajcie, piszemy jakieś teksty, jakieś rzeczy robimy, zawsze jest to, jak odda to, co miała zrobić, to jest idealne. To nie potrzeba żadnej korekty, żadnej redakcji. Tam każdy przecinek jest sprawdzony idealnie. Tylko problem jest taki, że jak się z tą osobą rozmawia, to ona tak długo myśli, żeby wypowiedzieć zdanie, że ja zazwyczaj jak zaczynam mówić zdanie, to już kończę za niego, bo to tak długo trwa. I kiedyś poszliśmy z takim jeszcze moim jednym znajomym, poszliśmy na kolację. Byliśmy na tej kolacji 3 godziny i na koniec kolacji skapnęliśmy się z tym kumplem, że my go nie dopuściliśmy ani raz do głosu. Nawet zadając mu pytania, nie byliśmy w stanie poczekać, jak on przemyśli idealną odpowiedź, tylko zaczęliśmy inny wątek. I po 3 godzinach skapnęliśmy się, że była z nami 3. osoba, która nieraz się nie odezwała, bo nie daliśmy rady. To oczywiście jest pewna skrajność, ale ona się zdarza. Natomiast w takich normalnych sytuacjach to myślę, że czujecie, w czym jest rzecz. Że to jest osoba, która właśnie musi wszystko przemyśleć, która ma wszystko zaplanowane. No i to też jest potem dla niej problem. Ponieważ jak wszystko jest takie dokładnie zaplanowane, wszystko jest takie cudowne, to jak ktokolwiek tej osobie jakoś naruszy te plany, jakoś sprawi, że trzeba coś zmienić, trzeba zareagować spontanicznie, no to jest jej mega trudno. No i ostatnia wada, która też z tego wynika, to to, że wszystko bierze do siebie. Jeżeli właśnie naruszysz jej ten porządek, zepsujesz jej plany, powiesz jakieś słowo, które ona odbierze jako krytykę i jeszcze samemu sobie dołoży 15 razy więcej do tej krytyki, to potem to trafia w nią tak, że trzyma to i nosi i czuje się skrzywdzona ta osoba. No melancholik bardzo potrafi być pamiętliwy w tym, jak został potraktowany i skrzywdzony. Oczywiście wyolbrzymiając, przypisując niewłaściwe intencje, no bo czarnowictwo, więc on od razu widzi, że na pewno ta osoba chciała mnie skrzywdzić i chciała mi to zrobić i pewnie powiedziała mi znacznie więcej, niż ja w ogóle usłyszałem, ale ja już tak wiem, co ona na pewno chciała powiedzieć, więc wiem, jak mnie to boli. I potem się potrafi obrazić i to na długi, długi okres czasu. To są minusy, ale plusy też są, naprawdę są niesamowite plusy melancholików.
Można powiedzieć, że melancholik to bardzo dobry pracownik. To niezwykle cenny członek teamu, z którym realizujesz jakiś projekt. Mówiąc jednym wyrażeniem, człowiek, na którym naprawdę możesz polegać, pod jednym warunkiem, że poczuje sens tego, co robi. Jeśli melancholik odkryje, że ta rzecz, w którą jest zaangażowany, jest ważna, godna uwagi, istotna, to odda całe serce. A to w praktyce przekłada się na to, że zrobi to pewnie najlepiej, jak się tylko da na świecie, a ty, będąc razem z nim w tym projekcie, możesz spać spokojnie. Zrobi najlepiej, jak się tylko da, bo właśnie jest perfekcjonistą. Ksiądz Krzysztof mówił o tym, że perfekcjonist czasem jest kulą u nogi, ale może być też skrzydłem, które sprawia, że robisz coś niezwykle twórczo, kreatywnie, pięknie, że się rozwijasz. Jedna taka historia mi się tu bardzo konkretnie przypomina. Były rekolekcje Ruchu Światło-Życie. Ksiądz zabrał animatorów i w gronie animatorskim miał właśnie melancholika. Rekolekcje były bardzo dobrze przygotowane. Były w takiej wiosce pod lasem. Każdy miał swoje zadanie i ten animator miał wyznaczone na długo przed tymi rekolekcjami, że jest między innymi odpowiedzialny za rozpalenie ogniska. jako perfekcjonista, przywiózł drewno z Krakowa. No wiedział, że tam jest las, no ale na wszelki wypadek, plan B. To jest perfekcjonizm. Ksiądz, który miał go w tej diakonii, opowiadał, że jak chowali sprzęt muzyczny, to tak spakował wszystkie kable i mikrofony, że dołączył tam wszędzie takie folijki ochronne. Nie było ich w oryginale, ale metodycznie powinny być, więc on załatwił. Perfekcjonizm, taki smak jakości, to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Nie? Jest uporządkowany, analityczny, przewidujący. Możesz spać spokojnie, będąc razem z nim w projekcie, bo on nie zostawi go w połowie drogi. On będzie od siebie wymagał, będzie rzetelnie, metodycznie pracował. Szczególnie to jest piękna i dobra cecha, dobry temperament, kiedy robimy coś, co wymaga żmudnego ćwiczenia, powtarzania, dzień po dniu, na przykład, nie wiem, ćwiczenie na instrumencie muzycznym. Melancholik będzie grał, no bo codziennie będzie konsekwentnie ćwiczył. Mówiąc tak kolokwialnie, no ma przysiad. Jeśli jest do tego zdolny, to naprawdę będzie miał dobre oceny, dobre wyniki na uczelni. Melancholik generalnie w małżeństwie albo we wspólnocie powinien być skarbnikiem. To on powinien trzymać pieniądze, zarządzać budżetem, bo on naprawdę wie dokładnie, co do miejsc po przecinku, ile ma na koncie. Sangwinik niekoniecznie, tak raczej ogólnie orientuje się, co tam jest. Melancholik wie bardzo dokładnie, nie wydaje na głupoty, w ogóle mało wydaje. Sprawdza promocje, wie gdzie taniej. Jest naprawdę tutaj metodyczny w działaniu. Po co przepłacać, jak nie trzeba? Może zbyt przesadnie będzie inwestował we wszelkiego rodzaju ubezpieczenia. Nie wszystko trzeba w życiu ubezpieczać. On by lubiał, bo to generalnie zawsze bezpieczniej. Natomiast ta jego potrzeba planu i taka nieumiejętność życia z dnia na dzień sprawia, że pieniądze naprawdę będą. I oczywiście mówię o tym lekko, ale znam takie jedno małżeństwo, gdzie ona jest sangwiniczką, on melancholikiem i ona zarządza budżetem domowym i to jest nieustanne pasmo kryzysu w tym małżeństwie, właśnie spowodowane tym jednym prostym faktem. Dlatego męża to jest takie poczucie jednego z większych życiowych dramatów, że ciągle nie wie, czy będą pieniądze, bo ona nimi rządzi. Melancholik jest empatyczny. Jest empatyczny, jest wsłuchujący się w zwierzenia drugiej strony, ponieważ on ma takie podejście, że życie jest poważne i nie tylko jego życie, ale też życie innych. Więc nie będzie się bawił uczuciami, nie będzie sobie stroił z życia żartów. Będzie bardzo uważny też w mowie, żeby kogoś nie zdradzić. Tak jak Krzysztof mówił, dwa razy przemyśli. Jak się nad tym zastanawiałem, to wydaje mi się, że to szczególnie piękną cechą melancholika. Przeanalizowałem tych swoich znajomych melancholików i każdy z nich bardzo powściągliwie mówi o innych. Mówi właśnie tak w sposób wyważony. Nie powie za dużo, nie rani. Bardzo piękna cecha, bardzo piękna. Wydawałoby się, no to idealny kandydat na przyjaciela, ten melancholik. Problem w tym, że on za bardzo nie szuka przyjaciół. No tak już ma, że lubi trochę swoje towarzystwo. Ale jeśli znajdzie, jeśli go zaprosisz do przyjaźni, to potraktuje ją bardzo na poważnie. Potraktuje ją na 100%, no bo przyjaźń to jest coś takiego, czym się po prostu nie można bawić. To jest poważna sprawa. Melancholik to jest człowiek, który ma piękne idee i nimi potrafi żyć.
No i nad czym powinien pracować melancholik? Mając te piękne cechy, właśnie też powinien sobie uświadomić to, co może być trudne dla niego samego i dla innych ludzi. I powinien pracować nad tym przede wszystkim właśnie po to, żeby poprawić komfort swojego własnego życia, żeby jemu było łatwiej, no i właśnie innym razem z nim. Pierwsza rzecz to taka, że powinien zrozumieć, że ludzie naprawdę generalnie nie lubią ponuraków, takich pesymistów, takich, którzy zawsze są czarnowidzami, którzy zawsze widzą jakiś problem. To po prostu denerwuje. Albo zaczynamy to obracać, właśnie ci, którzy są na zewnątrz, zaczynają to obracać w żart. I wiecie, i zawsze mówią, o, to nasz czarnowic przyszedł. No a jego to mega denerwuje, jego to jeszcze zaczyna boleć, jak się z niego zaczynają wszyscy śmiać. Wiecie, no, powiem wam taką historię z mojego domu. No moja mama jest takim typem absolutnie czarnowidza. Zawsze widzi wszelkie negatywne konsekwencje. No i Pamiętam taką sytuację, to rozpoczęła, to był ten rok, kiedy zaczął się COVID. No i 1 stycznia moja siostra była na mszy świętej ze swoją córeczką, kucnęła do niej, tak się schyliła w pewnym momencie, bo rozrabiała, chciała jej zwrócić uwagę i szczeliło jej kolano. Poszła bodajże łękotka czy rzepka, już nie pamiętam. Natomiast no, skończyło się tym, że trzeba było rehabilitację, groziła operacja. No i przyszła, znaczy tam mąż ją przywiózł do domu, mój szwagier. No i moja mama wtedy wypowiedziała słynne proroctwo naszej rodziny. Jak tak się zaczął rok, to cały będzie do dupy. Przepraszam za cytat. No i potem był COVID 2 miesiące później. Jakby... Generalnie zawsze to trochę tak wygląda. Jak sobie uświadomisz, że ludzie naprawdę nie lubią takiego czarnowictwa, że wolą obok siebie otaczać się ludźmi, którzy widzą dobro, którzy dostrzegają je, którzy są pełni nadziei, to samemu starasz się wtedy przynajmniej tym jakoś nie epatować, może samemu się ugryźć w język, może właśnie poszukać tego, co dobre. Tylko trzeba sobie to powiedzieć, nie? Że może nie będę śmieszkiem, no ale uśmiechnąć się mogę. Po drugie, właśnie przez to, że mają taki analityczny umysł, wiecie, ta kwestia tego dbania o konto, znajomości, ile tam cyferek jest na tym koncie, bierze się stąd, że mają zdolność do takiej bardzo precyzyjnej, właśnie perfekcjonistycznej, analitycznej zdolności porządkowania wszystkiego. I to również dotyczy tego, że to może im pomóc. Wtedy, kiedy zaczynają wpadać w takie malkontentstwo, wtedy, kiedy zaczyna melancholik widzieć same problemy, kiedy samemu zaczyna się oceniać i mówić, że jest beznadziejny we wszystkim, że nic nie wychodzi, to wtedy powinien uruchomić swój analityczny umysł dla siebie samego i zacząć sobie mówić: to zrobiłem dobrze, to zrobiłem dobrze, to zrobiłem dobrze, to zrobiłem dobrze, to nie wyszło. 6 rzeczy zrobiłem dobrze, jedna nie wyszła. To jestem bardzo dobry. I takie właśnie naprawdę wręcz techniczne ćwiczenia, pisanie sobie listy dobrych rzeczy z dzisiejszego dnia, pisanie sobie listy tego, co mi wyszło w tym miesiącu, rachunek sumienia, którego nie zrobię ze swoich grzechów i win, dopóki najpierw nie zrobię ze swojego dobra i z tego, co było dobre, co wyszło. To jest bardzo konkretne ćwiczenie. Potem trzecia rzecz, na którą musi zwrócić uwagę, to to, żeby nie wmawiać sobie, że ludzie chcą mnie skrzywdzić i że ludzie są przeciwko mnie. To znaczy uczyć się nabierać takiego dystansu do różnych sytuacji, do różnych słów, do różnych ludzkich zachowań, bo oni naprawdę niekoniecznie robią coś po to, żeby mi zrobić na złość, żeby mnie skrzywdzić, więc nie muszę się tak obrażać. Po prostu nie muszę się tak obrażać, bo ktoś coś zrobił dlatego, że w ogóle o tym nie pomyślał. Dla kogoś po prostu pewne rzeczy nie są żadnym problemem. Melancholik to od miesiąca planuje, a ty przychodzisz i mówisz, po co to w ogóle planować, że na spontana to zrobimy za chwilę. Dla niego to naturalne, dla melancholika nie, ale właśnie musi sobie wtedy pomyśleć, no tak, ktoś może myśleć inaczej niż ja. Uświadamiać sobie, że ludzie naprawdę są dobrzy. To nie jest tak, że wszyscy obok mnie chcą jakoś mojej krzywdy, jakoś mojego zła. No i w końcu czwarta rzecz, nad którą musi pracować, to to, żeby kończyć zaczęte rzeczy, nawet jak nie są idealne. Zgadzać się na to, że zrobię pewne rzeczy nieidealnie, że nie wszystko musi wyjść spod mojej ręki naprawdę perfekcjonistycznie zrobione. Że mogę skończyć studia, dostając jakiegoś przedmiotu dostateczny, albo nawet poprawiając egzamin. Mogę skończyć tak studia. Że mogę oddać pracę magisterską, w której braknie jakiegoś przecinka. Da się to zrobić. Bylebym to skończył, jeżeli zacząłem. To jest też bardzo konkretna rzecz, nad którą musi melancholik pracować, bo będzie mu po prostu łatwiej.
I na koniec 3 takie konkretne rady, jak się dogadać z melancholikiem, jak żyć z nim w związku, w relacjach. Pierwsza, bądź bardzo uważny. Innymi słowy, zgódź się na to, że czasem po prostu będziesz obchodził się z nim jak z jajkiem, w rękawiczkach, super delikatnie. Ze wszystkich temperamentów żaden nie jest tak wrażliwy na swoim punkcie jak melancholik. No i to po prostu trzeba wiedzieć. Być ostrożnym. Przemyśl 2 razy, czy na pewno chcesz powiedzieć to, co chcesz powiedzieć. Mimo że masz już to na języku, zatrzymaj się, zastanów. parę niedziel temu ksiądz proboszcz w tej kolegiacie powiedział na kazaniu taką myśl, która myślę tutaj bardzo pasuje, że stosunkowo rzadko w swoim życiu żałujemy, że czegoś nie powiedzieliśmy, a dużo częściej żałujemy, że coś powiedzieliśmy. W przypadku melancholika to jest złota zasada. Trzeba po prostu dwa razy się zastanawiać, czy na pewno chce powiedzieć, no bo on to przyjmie bardzo mocno, może się poczuć zraniony. Lepiej nic nie mówić, niż mówić tak lekko. Po drugie, w trudnych sytuacjach, w sytuacjach kryzysowych, gdy nastąpiło jakieś spięcie, w żadnym wypadku nie rozweselaj. Nie syp żartami, anegdotami, nie pomyśl sobie, że teraz tutaj rozbawisz towarzystwo, bo wcale go nie rozbawisz. Powiedzieć melancholikowi, człowieku, uśmiechnij się, to zdecydowanie za dużo mu powiedzieć. Prawdopodobnie on wpisze cię na listę błaznów, Piotrusiów panów, lekkoduchów, ludzi, którzy po prostu bawią się życiem, a nie wiedzą, jakie jest on naprawdę, jakie jest poważne. Nie ma co tu żartować. Przeżartować można z sangwinikiem, nie z melancholikiem. Trzeba poważnie, z troską pochylić się nad problemem. Na pewno nie mówić, że to głupi problem. Właściwie nikomu nie można mówić, że to głupi problem, że twoje problemy są głupie, ale jak to powiesz cholerykowi, to on cię wkurzy, tylko że po 15 minutach zapomni. A melancholik będzie pamiętał jeszcze długie, długie lata. Więc nie mów mu takich rzeczy, nawet jeśli tak myślisz. No i uszanuj jego ciszę. On czasem ma tak, że naprawdę nie chce nic powiedzieć. Siedzi czasem na imprezie, patrzy się gdzieś w dal, milczy i naprawdę nie chce być zagadywany. Nie chce być rozweselany. Pozwolić melancholikowi podpierać ściany na imprezach. On to po prostu czasem lubi i na to ma największą ochotę. Nie trzeba do niego zagadywać. I w końcu trzecia rzecz, chyba najważniejsza. Spróbuj uszanować jego plany. Plany, które ma. On się wtedy po prostu będzie czuł bezpiecznie. On to bardzo doceni, że ty poważasz tą metodykę, którą on w życiu stosuje. Mam takie doświadczenie stosunkowo świeże. Organizowaliśmy karnawał. Było kilka wspólnot na tym karnawale. Szefem organizacji był melancholik. Karnawał udał się doskonale. Wszyscy byli zachwyceni. Odprawa podsumowująca. Karnawał, melancholik zabiera głos. To jest taki uformowany melancholik. Więc najpierw powiedział dwa plusy. Powiedział je bardzo krótko. A potem powiedział cztery minusy i bardzo długo. I wszystkie te minusy miały wspólny mianownik taki, że ludzie w czasie przygotowania tego karnawału nie wpisywali się do jego tabelki, którą skrzętnie przygotował i gdyby się wpisywali, to wszystko byłoby idealnie ogarnięte, a tak to się nie wpisywali i skutek był taki, że sprzątanie po karnawale przebiegało chaotycznie. I wtedy wtrąciła się taka jedna dziewczyna, mówiąc, po co się w ogóle było wpisywać do tej tabelki? Trzeba było rozdzielić, która wspólnota za co odpowiada, a poza tym i tak salka była wysprzątana, to jaki problem? No i się wkurzył. I słusznie, że się wkurzył. Bo skoro on jest organizatorem, to stosujemy jego reguły, czyli wpisywanie się do tabelki, szanowanie deadline'ów i sprzątanie porządek nawet w nieporządku. Nie? Uszanować plan, który ma i też zaznajamiać go z planem, jaki ja mam. Ujawniać plany. Czasem dla melancholika to jest bardzo trudne uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, kiedy on do końca nie wie, jaki jest plan, co się będzie dalej działo. Bardzo go to stresuje. Pamiętam, w listopadzie organizowałem taką oazę modlitwy i miałem przygotować konspekt, czyli plan spotkania. Spotkania w małych grupach. No, zorientowałem się, że nie zdążę tego zrobić, więc powiedziałem tej grupie animatorów, że przed spotkaniem dam im samym konspekt, ale będzie tak dobry, że się mają niczym nie stresować. Po prostu dostaną kartkę i będą wiedzieli, co mają robić. No większość stwierdziła, że nie ma problemu. Jeden nawet podziękował, że się nie musi przygotowywać. To mu ułatwiało życie. Ale byli tacy dwaj melancholicy, którzy nawet dwa tygodnie temu mi to wypominali, że oni musieli żyć w pewnym momencie swojego życia bez planu, bez planu spotkania. I to było bardzo stresujące. No i to był mój błąd. Bo ja nie uszanowałem ich potrzeby planu w życiu. Nie, w życiu potrzebują plan i to jakoś spróbować trzeba uszanować. Jest takie zdanie, ono jakoś do mnie bardzo przemawia, że nie musisz mówić melancholikowi, gdzie idziesz. Taką informację bardzo z chęcią usłyszy sangwinik i choleryk. Oni tam się zainteresują, czy jakaś impreza ich nie omija, czy czegoś nie tracą. Melancholika w ogóle nie interesuje, gdzie idziesz, ale interesuje go, o której wrócisz. Żeby było bezpiecznie, pewnie. Nie mów mu, gdzie idziesz, bo i tak go to interesuje. Powiedz, kiedy wrócisz. Daj mu komfort planu bezpieczeństwa. To naprawdę pomoże.